Znów wracamy do tematu z naszego ostatniego spotkania. Jak się rodzą postawy takie bardzo egoistyczne, już nie mówię patologiczne czy dysfunkcyjne. Jak to jest?
Tak to jest, że my mamy tak określony system wartości. I to trochę to jest to, o czym ja mówiłam, że szacunek do innego człowieka jest bardzo ważny w tym systemie wartości.
No jasne.
I teraz jak
cała
my
przemoc
mamy,
bierze się także często przede wszystkim z braku szacunku. Szacunku dla godności drugiego człowieka, bo w innym przypadku nie byłoby takich sytuacji.
Dokładnie, bo nie dochodziłoby do tego. I teraz na bazie tych moich wartości, bo musimy powiedzieć, że skoro nie szacunek do innego człowieka, to na przykład po drugiej stronie są pieniądze, nazwijmy to po imieniu.
Bo przemoc ekonomiczna, pani profesor na razie daje przykłady takie, na które być może ktoś z naszych słuchaczy nie zwróciłby szczególnej uwagi. Gdzieś to umyka, prawda, w życiu tak codziennym. A tutaj okazuje się, że każdy drobiazg, zdawałoby się, który rani głęboko, zwłaszcza rani psychicznie, zakwalifikować można do przemocy psychicznej, kiedy nakładają się najróżniejsze sytuacje z życia. I tu znowu powrót do różnych rozwiązań tak zwanych systemowych, ale zanim dojdzie do rozwiązań systemowych, zwłaszcza jeśli chodzi o tę formę przemocy na przykład fizycznej czy innej, bardzo wyraźnie widocznej, to zazwyczaj dochodzi wcześniej do dramatów, o których przecież słyszymy. I o tym one się nie dzieją gdzieś poza nami.
Tylko my po prostu często o nich nie wiemy, natomiast tych form jest bardzo dużo. Bo my zaczęłyśmy mówić o wybranych formach, natomiast ich jest zdecydowanie więcej. Natomiast ja mówię, no tutaj będę się upierała na tym, że powinnyśmy jakby to omówić, tak, czy nawiązać do nich, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że coś jest przemocą, coś, co dla mnie może już było takim normalnym zachowaniem, powiedzmy, ze strony domowników, a tu się okazuje, że to nie jest norma, tak w innych rodzinach się nie dzieje. Bo cały czas pamiętajmy, że tak a propos, jeszcze wracając do tej szafeczki, że ktoś może mieć ulubioną szafeczkę i coś trzymać, oczywiście, że my mamy pewne nawyki i tak dalej.
Ale jest różnica szafeczki i swoich skarbów, tak. Tym, by usiąść przy wspólnym stole i zjeść wspólnie
Dokładnie
posiłek.
Tak.
Stół łączy rodzinę.
Kiedy ja czerpię satysfakcję z tego, że ja otwieram swoją ulubioną szafkę i wyciągam rzeczy, które chcę tam trzymać, to czerpię z tego przyjemność. A kiedy ja mam szafkę, bo muszę trzymać to jedzenie w tej szafce, bo nie mam wyboru i to zadaje mi ból i cierpienie, to już jest na pewno przemocowe. To jest właśnie tak, że musimy pomyśleć, co ja wtedy czuję. Jakie emocje wzbudza we mnie dana sytuacja. Chciałam jeszcze powiedzieć o takiej bardzo częstej formie przemocy wobec osób starszych, izolacji społecznej. Niestety to jest taka też bardzo trudna, zresztą każda z tych form przemocy jest bardzo trudna. Natomiast chciałam powiedzieć o tej izolacji, bo to jest, pamiętajcie Państwo, nie sytuacja taka, że ja jestem obecnie samotny, bo pandemia to spowodowała, tak? Ale to jest taka sytuacja, gdzie ten sprawca przemocy, nazwijmy to po imieniu, z premedytacją robi to, że ja jestem sam lub sama.
Izoluje.
Ja tutaj Państwu chciałam powiedzieć o takim przykładzie, który wcale nie jest rzadki, to musicie wiedzieć, kiedy taki sprawca przemocy w rodzinie zrywa więzi z wszystkimi dookoła w rodzinie. Ale po co? Nie dlatego, że nawet jemu jest z tym niewygodnie, czy on nie lubi innych członków rodziny, tylko po to, żeby ta mama, tata, dziadek, babcia nie kontaktowali się z innymi, na przykład, nie wiem, ze swoim rodzeństwem, ze swoimi innymi dziećmi. Ja niestety znam taki przypadków i to niemało. Natomiast ja mówiłam, że będę też podawać takie przykłady, kiedy synowa takie działania podejmowała przez lata, drodzy Państwo, przed lata. To nie dzieje się rok lub dwa. Do takiego stopnia doprowadziła, że dwie córki do domu nie przyjeżdżają. To były takie z premedytacją zachowania.
Córki tej starszej pani, tak?
Dokładnie tak. Po to, żeby one nie miały wejścia jakby do tego domu. I to nie chodziło na takiej zasadzie, że ona wygania. Sprawca nie musi wyganiać cię z domu, ale wystarczy, że na przykład, nie wiem, mówi, że jesteś niemile widziany, daje ci znać takimi komunikatami niewerbalnymi na zasadzie, że no nie wiem, mówi, o znowu przyjechałaś, no po co ty przyjechałaś? Ile takich komunikatów wpadło przez lata, wyobraźcie sobie państwo, że te córki powiedziały, że one już do tego swojego domu nie mają po co jechać.
Do tego rodzinnego domu, tak?
Do rodzinnego domu, w którym się wychowały. I to jest takie z premedytacją, zobaczcie, zrywanie tego kontaktu. To też wprost padają takie pytania, bo te, które ja mówię, czy takie nawet sugestie do synowej, do teściowej, dlaczego ty jeździsz do swojej córki? Po co ty tam jeździsz?
Czyli wtedy ta starsza osoba, która, przepraszam, tak to ujmijmy kolokwialnie, chciałaby mieć ciszę i święty spokój, po prostu rezygnuje z takich wyjazdów.
No dokładnie tak, bo się zastanawia, bo to jest tak, drodzy państwo, że no właśnie, że za każdym
czyli
razem, kiedy ona
tak,
pojedzie
do takie
córki,
osaczanie tej osoby tak, właściwie.
Za każdym razem, kiedy pojedzie do córki lub nawet ta córka zdecyduje się przyjechać raz na, nie wiem, na rok, chociaż mieszka, nie wiem, 5 kilometrów od domu rodzinnego, to nie chce podejmować takiej aktywności, albo za każdym razem się zastanawia nad tym, bo to zostanie wytkane, tak po ludzku mówię, zostanie wytkane, wypomniane. No, zastanawiam się, jak to jest trudne. I to, co pamiętajcie, w przemocy jest charakterystyczne. Sprawca zawsze, ja brzydko powiem, czyści teren. Ja to bardzo dosadnie mówię, ale żebyście państwo też zrozumieli, o co chodzi, czyści teren. To znaczy doprowadza do takiego momentu, gdzie osoba pokrzywdzona zostaje sama. Tylko ze sprawcami. Bo to wiecie, może być w domu jeden sprawca, może być kilku. I teraz to jest takim problemem.
Czyli nie ma się do kogo odwołać, upomnieć o pomoc, pożalić. Jest, tak jak pani profesor powiedziała, to jest izolowanie tej domniemanej ofiary.
Dokładnie tak. I wówczas sprawca ma idealną sytuację.
Tej osoby pokrzywdzonej. Mhm.
On ma idealną sytuację, no bo na przykład, tak jak na tym przykładzie mówię, te córki nie przyjadą do domu i nie zobaczą, że mama w szafce ma jedzenie. No bo nie widzą tego. To jest każde działanie ze strony sprawcy, jeszcze raz przypomnę, przemoc jest działaniem przemyślanym i świadomym. To nie dzieje się przypadkiem. Ale to też pokazuje na tym przykładzie, że to trwa czasami latami, gdzie ten sprawca z premedytacją krok po kroku podejmuje takie działania, gdzie w końcu uzyskuje to, co chce. I w końcu jest właśnie tak, że ta osoba, nad którą, nazwijmy to, pastwi się tak na różne sposoby, no zostaje sama sobie po prostu. Ona jakby zaczyna...
Bezbronna, tylko i wyłącznie zdana na tę osobę, która ją krzywdzi.
Dokładnie tak. I to jest często też taki powód, że takie osoby zamykają się na tyle w sobie, że też nie zgłaszają tej przemocy. One czują się tak bezsilne, tak bezradne, że nie są w stanie pójść i zadzwonić po pomoc, nie są w stanie pójść do tego MOPR-u, czy tam GOPR-u, czy do innej placówki, bo one nie mają sił emocjonalnie, po prostu. One nie wierzą w to, że ta sytuacja może się zmienić.
Często dochodzi także do takich zachowań depresyjnych u ludzi doświadczających właśnie takiej przemocy, zwłaszcza psychicznej.
I tutaj ja już pominę te formy przemocy takie bardzo drastyczne, chociaż pominę nie dlatego, że one są mało ważne, ale myślę sobie, że to tak jak pani redaktor powiedziała, że my sobie najczęściej przemoc kojarzymy z przemocą tą fizyczną taką i tutaj do takich też dochodzi. A wiecie państwo, dlaczego ja się zastanawiałam, dlaczego to tak jest i w którym momencie uruchamia się ta przemoc fizyczna wobec osób starszych? Wtedy, kiedy zaczyna sprawca rozumieć, że jest silniejszy fizycznie. Bo zobaczcie, to jest tak, że w którymś momencie, powiedzmy, mama czy tata zaczynają chorować, zaczynają być słabsi fizycznie, po prostu mają mniejsze jakieś wpływy, nie wiem, no powiedzmy, idą na emeryturę czy przechodzą na rentę, zrywają na przykład kontakty społeczne, tak? No bo to wiadomo, że jak się odchodzi z pracy, to czasami mniej ma się tych kontaktów, relacji z innymi osobami, te wpływy jakby słabną i taki sprawca wyczuje ten moment, kiedy słabnie trochę wpływ takiej osoby i wtedy najczęściej pokazuje, tak, to teraz jak ty nie dajesz rady, to ja mogę sobie pozwolić na wszystko. No bo też mamy skrajne sytuacje, kiedy na przykład ktoś jest niepełnosprawny czy chory, leży w łóżku i nie może wstać z tego z łóżka. My też pamiętajmy, że to są też takie osoby. Nie myślmy też w kategorii osoby, która sama jeszcze chodzi, która jest w stanie pójść do sklepu, załatwić sobie różne rzeczy, ale pamiętajmy też o osobach, które są bardzo ograniczone fizycznie. I wówczas niestety taki sprawca będzie znęcał się tak fizycznie. Więc to też musimy o tym pamiętać, że to tak jest. A nawet taka niewygodna przemoc, o której trudno się mówi, ale pamiętajmy o przemocy seksualnej. To nie jest tak, że jej nie ma. Natomiast pamiętajcie Państwo, że ta przemoc seksualna, bo to też często jest tak mylnie postrzegane, nam się wydaje, że musi dojść do aktu seksualnego, żeby doszło do wykorzystania seksualnego. To tak nie jest. Wystarczy, że na przykład ktoś zmusi osobę, powiedzmy w tym starszym wieku, bo to trudno powiedzieć, tak, czy to jest dziadek, babcia, czy mama, tata, ale wtedy na przykład zmusi do oglądania filmu pornograficznego w telewizji. No bo ktoś chce oglądać telewizję, a tu tak film. Ktoś, kto zmusza do oglądania takich zdjęć. Ktoś, kto przekracza granice przy na przykład pomaganiu w umyciu się osoby jakiejś powiedzmy chorej czy niepełnosprawnej. To jest tak, że to jest bardzo poniżające. Ktoś z Państwa niestety miał taką nieprzyjemność bycia w szpitalu czy po jakiejś operacji był czy chory, to wiecie, jak bardzo upokarzające jest to, kiedy musi przyjść pani salowa i pomóc nam w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
Ale czasem jest to konieczne.
Tak, oczywiście, że tak. I to pomoc, to jakby w szpital. Ja dlaczego mówię o tym przykładzie? Bo to jest pomoc i to jak najbardziej tak musi być. Natomiast, bo to jest jakby z myślą o nas, dla naszego dobra, tak? Natomiast w przemocy to jest tak, że niektórzy, no i mówimy o takich sprawcach przemocy seksualnej, właśnie przy okazji udzielania takiej pomocy wykorzystują to i przekraczają te granice. I o tym należy pamiętać, że jakby czujemy się bardzo nieswojo, kiedy ktoś podejmuje takie działania, które wchodzi za bardzo w tę sferę naszej intymności. I o takiej przemocy też nie możemy zapominać, no bo ona też jest. Jeszcze są dwie takie bardzo mocne też formy przemocy, jeśli mówimy o osobach starszych, bo ja trochę tutaj nawiązuję do nich w różnych aspektach, ale powiedzmy sobie na przykład o przemocy tej psychicznej, emocjonalnej, bo ona często towarzyszy innym rodzajom przemocy, tak?
No tak, pora późna, środek nocy. Pani profesor jest specjalistą w określonych zagadnieniach. Temat dziś bardzo trudny, ale jakże ważny. Nie można absolutnie wyrażać świadomej, bo często nieświadomość, tak jak pani profesor powiedziała, niewiedza sprawia, że dochodzi do dramatycznych, drastycznych sytuacji z ludźmi, którzy i bohaterami są osoby, które na przykład mieszkają obok nas, prawda, albo gdzieś tam nieopodal, że możemy mieć na to wpływ. Możemy podpowiedzieć.
Możemy.
Ale najważniejsze to chyba by te słowa i ta wiedza, którą dziś przekazuje pani profesor, dotarła do tych, którzy czują się pokrzywdzeni.
Tak.
Jak trudno rozmawia się z osobą, która nie ma pełnej świadomości, a jest krzywdzona. Jeśli w ogóle zechce wybrać ten numer telefonu. Do tego znów przypomnę telefonu zaufania, który czynny jest przez całą dobę. I numer tego telefonu zaufania do lubelskiego CIK-u będzie widniał przy zakładce Przystanek Noc naszej dzisiejszej audycji na stronach Polskiego Radia Lublin. Trzeba szukać pomocy. Tylko, że tutaj często sama ofiara nie umie tego zrobić. Co wtedy?
No właśnie, kiedy ona sama tego nie umie zrobić, to ja powiem, nazwę to też wprost. Będę rzeczy po imieniu nazywać. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pomóc w takiej sytuacji.
O czym mówiła już pani profesor w minionym tygodniu?
Tak, oczywiście. Pamiętajcie Państwo, każdy z nas jest zobowiązany do tego, żeby powiadomić odpowiednie służby w przypadku, kiedy podejrzewamy, nie wiemy, podejrzewamy, że dana przemoc w jakiejś rodzinie jest. I my powinniśmy to zgłosić. To jest naszym obowiązkiem, po prostu. Natomiast jeżeli nie potwierdzi się taka informacja, to ja przypomnę, nic się nie stanie. po prostu specjaliści wejdą do tej rodziny, ustalą na przykład, że jest wszystko w porządku, wyjdą.
Że był to na przykład konflikt, a nie przejawy przemocy.
Na przykład. Mhm. Dokładnie. Bo było akurat tak, że doszło do konfliktu, synowa z teściową się pokłóciły, ale wszystko już jest w porządku. A nawet jeżeli się nie odzywają, to nie dochodzi do przemocy. Bo faktycznie konflikt nie jest przemocą. To my o tym mówiłyśmy w poprzedniej audycji, że konflikt, gdybyśmy mieli o tym mówić, to on jest, jakby ma taką lżejszą postać. W konflikcie jest tak, że te relacje są wyrównane, trochę pozycje. W przemocy jest niestety tak, że zawsze na przegranej jest osoba pokrzywdzona, zawsze. Sprawca cały czas zadaje krzywdę, wyrządza cierpienie. I to jest ta zależność. Natomiast musimy pamiętać, że to cierpienie, kiedy o nim mówimy, to są emocje, to są uczucia nasze.
To jest także często zdrowie psychiczne tej osoby.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast niestety najczęściej chyba osoby takie starsze doświadczają przemocy właśnie tej emocjonalnej, tej, którą trudno też jest udowodnić. To państwo musicie też wiedzieć, jakby mieć taką świadomość, że trudno jest udowodnić przemoc emocjonalną, bo on jej nie widać, jakby w skutkach. To nie jest tak jak w przemocy fizycznej, że mamy siniaki. Natomiast ta krzywda i to całe cierpienie zadawane siedzi w nas. I to, o czym mówi pani redaktor, musicie państwo też pamiętać o swoim zdrowiu. To się odbija na naszym zdrowiu, nie tylko psychicznym. My jako ludzie jakby poniesiemy takie konsekwencje tego, że emocjonalnie jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, też fizycznie. To się odbija po prostu na naszym zdrowiu fizycznym. Ten długotrwały stres, który przeżywamy, te wszystkie poniżania ze strony innych osób spowodują to, że na przykład, nie wiem, żołądek zacznie nam chorować. Więc to jakby też z myślą o nas i o swoim zdrowiu warto diagnozować. Ja tak brzydko mówię, trochę diagnozować, no, ale jakby patrzeć, czy ja nie doświadczam przemocy. Czy to nie jest tak, że ktoś faktycznie wykorzystuje moją dobroć, moją wrażliwość. To, że ja mówię, że moje dzieci są najukochańsze na świecie, czy moje wnuki są największym skarbem, że dla mnie przez całe życie najważniejsza jest rodzina. A w odpowiedzi baty dostaję. I myślę sobie, że to jest takie trudne właśnie, kiedy ta przemoc właśnie psychiczna do nas dociera. To jest cały czas takie albo dręczenie. Ja podam też taki przykład konkretny znowu. Słyszę znowu od tej starszej pani, jak się nie odzywam, to jest źle. Zarzucają mi, dlaczego ty nic nie mówisz. Jak ja się odezwę z jakimkolwiek najmniejszym pytaniem, to słyszę, a po co ci to wiedzieć? A co to ci obchodzi? Co, pójdziesz plotkować? A ta osoba, pamiętajmy, że już tak i tak ma ograniczone kontakty. No bo przecież izolują, coraz bardziej ograniczają. I myślę sobie, że w przypadku jeszcze takich osób, które są fizycznie zdolne do kontaktów, pamiętajcie państwo, nie zrywajcie kontaktów. Bądźmy zawsze z kimś w kontakcie, bo to jest bardzo ważne.
Niech tak, takie monitorowanie, takie choćby telefonicznych.
To nawet, żeby to telefoniczny kontakt, no bo teraz przez pandemię to radzę też unikać tych kontaktów na żywo, bo to jeśli chodzi o nasze zdrowie, takie pod kątem COVID-u, ale oczywiście chociażby ten kontakt, jeżeli umiemy korzystać z komputera, nie wiem, czasami na Skype, na jakimś innym komunikatorze, no tylko, że taką już umiejętność powinniśmy posiadać, a jeżeli nie, to telefon, po prostu pozostawajmy w kontakcie telefonicznym z innymi osobami, ale też spróbujmy zaczynać mówić o tych swoich doświadczeniach. Nie ukrywajcie państwo, to nie jest wstyd być osobą pokrzywdzoną. Ja zawsze tu powtarzam, wstydzić nie powinna się osoba pokrzywdzona, wstydzić powinien się sprawca, on ma się wstydzić. On ma ponieść konsekwencje tego swojego zachowania strasznego. Nie ma czego się wstydzić. My, jako osoby pokrzywdzone, nic nie robimy. My nie jesteśmy winne temu.